Chciałbym mówić dzisiaj o uzdrowieniu przy sadzawce Betesda. Ewangelia Jana, 5 rozdział. To jest bardzo ciekawy tekst. Będziemy po trochu czytać i omawiać. 5 rozdział Ewangelii Jana od 1 wersetu. I przeczytajmy na razie wersety 1 do 9. Będziemy rozważać Słowo Boże i zastanawiać się, jakie znaczenie to doniesienie sprzed 2000 lat ma dla nas. To sprawozdanie, ta relacja z uzdrowienia, czego się z tego uczymy? O Panu Jezusie, o uzdrowieniu. Czytamy, ja będę czytał z Współczesnionej Biblii Gdańskiej. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 ganków. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym. Jakąkolwiek chorobą był dotknięty, a był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził, a tego dnia był szabat. Drodzy, werset 3 pokazuje właściwie dzisiejsze realia. Każdy z nas, kto był kiedyś w szpitalu czy w przychodni, widział tłumy ludzi, którzy chcą się leczyć. Tak? Dzisiaj jest takie dziwne leczenie na telefon, tak? Teleporada, ale to nie zdaje egzaminu. To jest tak, jakby nas fryzjer miał przez telefon uczesać. Jest to niemożliwe. Jest to nawet, znam opinię pewnego lekarza, który powiedział, że jego zdaniem jest to nieuczciwe, bo trudno zbadać pacjenta jedynie przez telefon. Ale ogólnie jest problem zdrowotny. Był w pierwszym wieku, czytamy, mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych. Dzisiaj też jest sporo ludzi chorych. Niedawno mój taki dobry znajomy był na onkologii w Bydgoszczy, tam jest taki słynny ośrodek, prawda, medyczny, był ze swoją mamą i też przyznał, że sporo tam ludzi widział. I rzeczywiście kłopoty zdrowotne to jest jedno z takich przykrych dziedzic, które odziedziczyliśmy po pierwszych rodzicach, Adamie i Ewie. Na świat spadło przekleństwo przez intrygę szatana i grzech pierwszych ludzi. I to się przekłada w ten sposób, że wszyscy, nasz organizm jakieś ma ograniczone możliwości funkcjonowania, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale na pewnym etapie zaczyna się wyczerpywać, na pewnym etapie zaczyna jakoś tam gorzej funkcjonować, a są jeszcze choroby cywilizacyjne, gdzie i nie do końca zdrowa żywność, czy woda, czy środowisko, to wszystko powoduje też takie choroby jak nowotwory, czy cukrzyca i wielu ludzi cierpi. I tutaj werset 4 różnie wygląda w różnych tłumaczeniach. W niektórych w ogóle go nie ma, a w niektórych jest. Co o tym myśleć? Otóż są różne warianty tekstu greckiego. Ten tekst jednak, 4 werset, jest dobrze poświadczony u niektórych ojców Kościoła. Oni taki tekst znali, wcześniej ojcowie Kościoła, gdzie tam było wytłumaczone, że to anioł poruszał tą wodę w sadzawce Betesda, i po poruszeniu wody właśnie, kto pierwszy tam wszedł, był uzdrowiony. I zobaczmy, że każdą chorobę to ten anioł leczył w jakiś sposób przez dotknięcie tej wody. Tajemnicza to sprawa, bliżej nieokreślona, ale Słowo Boże tak mówi, to my to przyjmujemy wiarą. Czytamy, że był tam pewien człowiek i zobaczmy, zmagał się ze swoim problemem 38 lat. Długo to czy krótko? Bardzo długo, prawda? I tu mam dobrą nowinę dla ciebie, dla nas. Być może zmagasz się z jakimś problemem, albo zdrowotnym, albo innym, 38 lat lub dłużej. I co można powiedzieć? Bóg o tym wie. I Pan Jezus też o tym wie. I na pewno Można mówić o Bożej miłości do Ciebie w Twojej chorobie. Czy Ciebie Bóg uzdrowi? Musimy sobie powiedzieć, że uzdrowienie nie zawsze ma miejsce. Są takie dwie skrajności w chrześcijaństwie. Jedna skrajność to jest ruch taki nadgorliwy, charyzmatyczny, który w zasadzie mówi, że rzadko, żeby uzdrowienie nie miało miejsca. W większości zawsze ma miejsce uzdrowienie. To jest pewna skrajność, bo tak nie jest. A druga skrajność to ci tak zwani cesacjoniści, cesacjo to znaczy przeminięcie darów ducha, twierdzą, że cuda, znaki przeminęły, kiedy został skompletowany Nowy Testament i już nie ma miejsca uzdrowień, nie mają miejsca uzdrowienia, cuda i znaki. W pewnej wersji tego poglądu tak jest. I to jest pewna skrajność. Jest złoty środek biblijny, że kiedy jest wola Boża, wtedy Bóg uzdrawia. I zilustruję to na przykładzie dwóch osób z naszego zboru. Dwie siostry u nas zachorowały na raka. Siostra Monika zaszła w ciążę i zaraz zachorowała na raka. Próbowała terapii tej akademickiej, chemię raz wzięła, ale bardzo jej zaszkodziła. Potem jakimiś ziołami się leczyła, ale poprosiła braci o modlitwę z namaszczeniem olejem. I doznała uzdrowienia. Całkowicie odszedł od niej rak. Bo taka była wola Boża. Urszula, moja szwagierka, młodsza siostra mojej żony, też zachorowała na raka. Miała nadzieję na wyzdrowienie, ale liczyła się z wolą Bożą i zmarła. Nie dożyła 50 lat. I jak to wytłumaczyć? To była dla nas wielka tragedia, bo to była nasza najlepsza przyjaciółka. Nikt do tej pory jej nie zastąpił. I nie rozumiemy. No Bóg dopuścił z jakichś względów i tak czasami bywa, że jeden doznaje uzdrowienia, drugi nie. Ale to pokazuje, że Ula była wyjątkowo dobrym człowiekiem i nie wiemy, dlaczego tak się stało. List Jakuba jednak daje nam taki przywilej jako członkom Kościoła, żeby prosić starszych o modlitwę z namaszczeniem olejem, gdy zachorujemy. Tu nie chodzi o jakiś katarek, ale coś poważniejszego. I list Jakuba, 5 rozdział, od 13 wersetu. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli, raduje się ktoś, niech śpiewa, choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Zauważmy, że tu nie chodzi o chorobę duchową, o grzech. Bo tam jest powiedziane, jeśli popełnił grzechy. Czyli opcją jest grzech. Czasami choroba może być wywołana przez grzech, ale nie zawsze. Ale jest takie zalecenie, że przywołać starszych zboru, starszych kościoła i niech się modlą. Jeżeli ktoś nas zachoruje, coś poważniejszego będzie, tak? Można jak najbardziej poprosić i Bóg przyznaje się do takich modlitw. U nas taka siostra Zofia kiedyś nagle taki jakiś paraliż się ogarnął. Zgięta była, nie mogła się za bardzo poruszyć szyją, karkiem. Bracia się pomodlili z namaszczeniem olejem. Rozluźniło się, została uzdrowiona. Także mamy ten przywilej i tę radość, że Bóg daje taką możliwość uzdrowienia, ale nie jest to zawsze i nie wszędzie. Pamiętajmy, że nawet Pan Jezus, sam Syn Boży, modlił się wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie do Ojca. Nie zawsze każde uzdrowienie jest wolą Bożą. Czasami choroba też uświęca. Ja znałem takiego Jacka z Torunia, który umarł na raka. Mimo modlitw braci nie wyzdrowiał, ale jego żona i córka mogą zaświadczyć, że ten rak go uświęcił. On, będąc coraz bardziej chory, stawał się coraz lepszym mężem i ojcem i sformułował takie motto: bądź zawsze wdzięczny za dar łaski, a poczujesz lekkość brzemienia. Powtórzę jeszcze raz. Bądź zawsze wdzięczny za dar łaski, a poczujesz lekkość brzemienia. I on zmarł jako święty człowiek. Bóg się posłużył cierpieniem, żeby go uświęcić. A nawet o Panu Jezusie list do Hebrajczyków mówi, że Bóg Ojciec uczynił go doskonałym przez cierpienia. Wiadomo, że cierpienia nie są rzeczą przyjemną, ale mogą być wykorzystane przez Boga, żeby nas nauczyć takiej wytrwałości, polegania na Bogu, większej modlitwy, większej pokory, większego oddania. Także trzeba nieraz się z tym zgodzić. A pamiętamy Johnny Erickson Tada, chrześcijanka, która w młodym wieku Miała wypadek, skoczyła do wody, nieszczęście się stało. Do dzisiaj jest na wózku. I mimo prób, mimo modlitw nie została uzdrowiona. Ale więcej błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, którym usłużyła, jest z jej niedomagania, niż gdyby była zdrowa. Co ona zrobiła? Założyła fundację Johnny and Friends, czyli Johnny i przyjaciele. I na całym świecie ta fundacja rozdaje wózki inwalidzkie osobom w potrzebie. Nagrała piękne płyty, w których wysławia Boga i napisała piękne książki i wygłosiła piękne prelekcje mówiące o poleganiu Bogu w cierpieniu. O tym, żeby pogodzić się też ze złem na tym świecie. Nie w tym sensie, żeby ze złymi uczynkami, ale z tym, że na świecie jest cierpienie, choroba, żeby spokojnie to przyjmować, ufając, że przyjdzie nowe, że przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. I widzimy, wydaje się, że lepiej jakby ta dziewczyna, teraz już starsza kobieta, wyzdrowiała, a jednak Bóg miał inny plan i więcej dobrodziejstwa dla Kościoła i świata wypłynęło z jej niedomagania, z jej niepełnosprawności. Zobaczmy teraz do tekstu. Ten człowiek 38 lat się męczy i czy on wychodzi z inicjatywą? Kto do niego przychodzi? Pan Jezus. Gdy Jezus zobaczył go leżącego, tak, i poznał, że długi czas choruje, czego się z tego uczymy? Kto robi pierwszy krok ku człowiekowi? Znałem kiedyś charyzmatyka, takiego zaprzyjaźnionego, bardzo gorliwego człowieka, który powiedział mi: bracie, ja mam wielką zasługę u Pana Boga, bo od dziecka go szukałem. Dobrze mówił? Kto tak naprawdę kogo szukał? To Bóg pukał do jego serca od dziecka, a on na to zareagował. To pierwszy Bóg wychodzi do człowieka. I Pan Jezus też tu wychodzi do tego człowieka, widzi jego problem, pochyla się nad nim. Bracie, siostro, Pan Jezus widzi twój problem. On się pochyla także nad tobą. On pierwszy do ciebie przychodzi. Nawet jak sobie jeszcze nie uświadamiasz twojego problemu. I Pan Jezus prosto mówi do niego, ale wcześniej ten człowiek mówi: nie mam człowieka. Nie miał nikogo, kto by mu pomógł. Każdy był zainteresowany, żeby zostać uzdrowionym, kiedy było to poruszenie wody, i nikt się nim nie interesował. I czyż dzisiaj to nie przypomina dzisiejszego świata? Że niejednokrotnie nikt się nami nie interesuje. Czy nie zdarzyło wam się też być na przykład u lekarza, który was po prostu zbył? Ja kiedyś byłem, bo mam chorą prawą rękę, byłem u profesora neurochirurgii. 380 zł kosztowała wizyta, którą ta zmarła Ula łaskawie mi opłaciła. Trwała 5 minut, z czego jedynym pożytkiem było to, że lekarz wykluczył, że mam chorobę Parkinsona, wytłumaczył mi, na czym polega choroba Parkinsona, a na czym moje drżenie ręki i moja niesprawność ręki, po czym zachęcił, żebym sobie poczytał w internecie, jedno hasło sobie odszukał. I tyle trwało, tyle zapłaciłem. Więc widzimy, że nie mam człowieka, to i dzisiaj się sprawdza. Nie mamy nieraz człowieka, nie mamy na kim polegać. Nieraz ludzie nas zbędą, nieraz nas zlekceważą, ale jest Pan Jezus, który przychodzi do nas. Bóg Ojciec Go posyła do nas. I zobaczmy, jak Pan Jezus działa. Czy Pan Jezus działa jakoś połowicznie, na raty, że jednego roku trochę się poprawi, drugiego może jeszcze lepiej, a za rok jeszcze lepiej? Nie, czytamy, że natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie i wziął swoje posłanie i chodził, a tego dnia był szabat. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Słowa Jezusa mają moc. On mówi je z takim autorytetem, że to, co powie, się dzieje. Pamiętamy Księgę Rodzaju. Rzekł Bóg i coś się działo. Powiem więcej. W imieniu Jezusa, jeśli człowiek wierzący z wiarą i naprawdę jest posłany przez Boga, też coś powie, to się stanie. Pamiętacie ciocię paprzycką? Jej syn powiedział, kiedy była sparaliżowana: mamo, w imieniu Jezusa mówię ci, wstań i chodź. I zaczęła chodzić. Taka rzecz była w waszym zborze przed laty. I ona zaczęła chodzić, bo ona się interesowała Ewangelią i właśnie wtedy przyszła na nią ta niemoc. Widzicie? Także jeżeli wierzący naprawdę jest posłany przez Boga w danym momencie, nie uzurpuje sobie czegoś samolubnie czy pysznie i powie w imieniu Jezusa coś z wiarą, to też może się wydarzyć, jeśli naprawdę ma takie przekonanie od Boga. Bo wielokrotnie było tak, że ludzie sobie coś przypisywali, naczytali się książek i coś próbowali robić. Nie. To trzeba być takim szczerym, prostolinijnym człowiekiem i słyszeć głos Boży w sobie, że Bóg mnie posyła do tej osoby, mogę jej pomóc. Właściwie Bóg przeze mnie. Ale idziemy dalej. Rozpoczyna się problem. Jest szabat. I czytamy od 10 wersetu. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie i chodź. I pytali go: który człowiek ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział: mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. I tu widzimy, duży problem mają Żydzi z szabatem. Słowo Żydzi w Ewangelii Jana występuje w innym kontekście, w innym sensie niż w pozostałych tekstach. Bo przecież sam Pan Jezus był Żydem, co do pochodzenia, uzdrowiony był Żydem, apostołowie byli Żydami. U ewangelisty Jana termin Żydzi oznacza po prostu Żydów przeciwnych Ewangelii i Chrystusowi, przywódców religijnych bądź ich popleczników, którzy byli przeciwni. O tym zapamiętajmy, to jest bardzo ciekawy szczegół. Bibliści nad tym się głowili i stwierdzili, że apostoł Jan słowa Żydzi używa w specyficznym sensie, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli judaiści, coś w tym rodzaju. I w Grece jest judaioi, czyli judejczycy czy coś takiego. I oznacza właśnie przeciwników religijnych. Bardzo ciekawa rzecz, że ten człowiek nie bardzo się orientuje, kto go uzdrowił, ale kiedy Pan Jezus go znajduje w świątyni, mówi mu niesamowite słowa. Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Mówiliśmy już, że w liście Jakuba jest wyjaśnione, że grzech jest opcją przy chorobie. Może być powodem choroby, ale nie musi. Tutaj najwyraźniej był. W przypadku tego człowieka grzech był powodem jego choroby. Bo Pan Jezus mówi: nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Czyli, że znowu może zachorować, a może jeszcze gorzej zachorować, albo może go spotkać jeszcze coś gorszego od choroby fizycznej, to znaczy potępienie. I to nie grzesz więcej, dzisiaj niektórzy by chcieli wymazać ze Słowa Bożego. Jest taka głoszona lekka Ewangelia, gdzie Pan Jezus do tej cudzołożnicy w 8 rozdziale Ewangelii Jana by tylko powiedział: i ja cię nie potępiam, ale co dalej mówi do niej? Idź i nie grzesz więcej, to by niektórzy już chcieli wymazać. Tak? Taka uproszczona Ewangelia. My takie nie uznajemy. Uznajemy dwie części. Łaskę Bożą. Łaskę Bożą okazał Bóg tej cudzołożnicy w 8 rozdziale od 1 do 11 i łaskę Bożą okazał temu choremu, uzdrawiając go. A drugi aspekt to jest odpowiedź człowieka. Człowiek ma zareagować na łaskę Bożą tym, że porzuca grzech, porzuca złe życie, prowadzi nowe życie. I tamta cudzołożnica miała już nie grzeszyć. To znaczy, będą upadki, będą słabości, ale unikać grzechu świadomego. Trwać w pobożności. O to chodzi. Ale wróćmy do Żydów. Oni prześladowali Jezusa i nawet szukali możliwości, aby go zamordować, bo to uczynił w szabat. I co na to mówi Pan Jezus? I 17 werset jest niezwykle pouczający. Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. To jest charakterystyczne, że gdy czytamy Ewangelię, widzimy dwie prawdy o Chrystusie. Widzimy prawdę o Jego człowieczeństwie, na przykład u studni w Sychar, w Samarii, jest zmęczony i spragniony, chce się napić. O czym to mówi? Że był także człowiekiem. Jak najbardziej był człowiekiem. Ale tutaj, czy mówi jak zwykły człowiek, albo nawet jak święty, doskonały człowiek, jako syn człowieczy? Nie. Tutaj mówi, zaczyna od tego, nie mówi nasz ojciec, ale mówi mój ojciec. co wskazuje na to, że on jest synem w innym sensie. Żydzi znali coś takiego, żeby Boga nazywać Ojcem. Już w księdze Jeremiasza jest taka myśl, że żeby zwracać się do Boga mój Ojcze, żeby Izraelici zwracali się do Boga mój Ojcze. Znali taką myśl. Ale, no i można powiedzieć, w swojej tradycji mają też modlitwę Avinu Malkeinu, czyli nasz Ojcze, nasz Królu. Żydzi taką myśl, że Bóg jest Ojcem uznawali, ale że Bóg jest Ojcem Izraela. Jest nazwany też Izrael synem pierworodnym w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale Pan Jezus mówi, że Bóg jest jego Ojcem w szczególnym sensie. I w Ewangelii Jana 20 rozdziale, w wersecie 17 mówi: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Dlaczego nie mówi do Ojca naszego, do Boga naszego? Bo on jest jedynym Synem Bożym, wyjątkowym, zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami, który nie miał początku w czasie, odwiecznie wywodzi się z Ojca przez zrodzenie, ale to jest tajemnica niedostępna dla ludzkiego rozumu. Im dłużej żyjemy na świecie, tym powinniśmy bardziej skorzy być przyznać, że nie wszystko potrafimy rozgryźć. Pewne rzeczy trzeba przyjąć wiarą. Słowo Boże nazywa go jednorodzonym synem i co prawda w Starym Testamencie aniołowie czasem są nazwani synami Bożymi, ale w innym sensie oni są stworzeniami. Natomiast on jest zrodzony, ale nie stworzony. Nigdzie nie znajdziecie dowodu, że on jest stworzeniem Bożym. I on mówi: mój Ojciec, i mówi: aż działa aż dotąd i ja działam. Wiemy, że Księga Izajasza, 40 rozdział, werset 28, powiada, że Bóg się nie męczy ani nie ustaje. Pan Jezus się zmęczył na przykład przy studni Sychar, ale tu mówi jak Bóg, że on się nie męczy. On nie potrzebuje szabatu. On to mówi jako Syn Boży, że on nie potrzebuje szabatu. On po prostu działa także w szabat. Tak jak jego Ojciec utrzymuje wszechświat swoją mocą, żeby wszystko pracowało jak w zegarku, tak mówiąc obrazowo, tak Chrystus, tak jak on, ma pod władzą cały wszechświat i opiekuje się całym stworzeniem, także w sobotę. I także w sobotę ma prawo czynić dobro stworzeniu, tak jak Bóg Ojciec wyświadcza dobro stworzeniu, na przykład zsyłając deszcz, czy dając słońce, czy wzrost roślin. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, werset 3 mówi o Chrystusie, że on podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Albo inny, nowocześniejszy przykład mówi: potężnym swoim słowem. Jakie słowo wypowiada Chrystus, że podtrzymuje tym słowem cały wszechświat? To jest niezwykłe. List do Kolosan mówi, pierwszy rozdział, werset 17, że wszystko w nim ma swoje istnienie. Czyli on jest nie tylko stwórcą, ale i zachowawcą stworzenia. I Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 4 mówi, że w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czyli w nim jest nasze życie. I to duchowe, ale i to cielesne. Tak jak w Bogu Ojcu. I to jest niesamowite, drodzy. Bez Niego nic się nie stało, co się stało, czyli jest też stwórcą, współstwórcą z Bogiem Ojcem, ale On też zachowuje stworzenie, jest zachowawcą stworzenia. I dlatego powiedział sobie: mój Ojciec działa aż dotąd, czyli dba o swój wszechświat, o swoje stworzenie i w sobotę także, i ja też nieprzerwanie dbam. To nie mówi już jako człowiek, to mówi jako Syn Boży, który, jak mówi list do Kolosan, drugi rozdział, werset 9, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I jak to Żydzi odebrali? Tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat. Oczywiście łamał szabat w ich pojęciu. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że w szabat można dobrze czynić. Czy jest jakimś złem, żeby w dzień wolny poświęcony Bogu ktoś doznał uzdrowienia? Czy tym bardziej ten człowiek nie będzie przybliżony do Boga, widział Boga jako łaskawego Boga, miłosiernego Boga, dobrego Boga? A tymczasem faryzeusze zrobili nieznośne jarzmo z szabatu. Opracowali całą listę kilkudziesięciu zakazanych czynności w szabat. Rozważali nawet takie szczegóły, czy wolno jeść jajko, które kura zniosła w szabat. Doprowadzili do ciężkiego jarzma w życiu swoich podwładnych. Pan Jezus tak naprawdę nie naruszył szabatu, tylko tak naprawdę On wypełnił cel szabatu, że szabat jest dla człowieka, dla jego dobra, że Bóg okazuje miłość, żeby stworzenie odpoczywało raz w tygodniu. I nawet świecka nauka dowiodła, że człowiek ma potrzebę jednego dnia w tygodniu pełnego odpoczynku. I Pan Jezus działał zgodnie z duchem prawa, a oni się trzymali litery. Ale stwierdzili jeszcze coś innego, że mówił, że Bóg jest jego ojcem. To prawda. Tak mówił. A Żydzi do dzisiaj sobie nie są w stanie wyobrazić, żeby obok Boga Ojca był ktoś równorzędny, tak, na przykład po jego prawicy, kto jako Syn Boży także ma boskość. Dla nich to jest bluźnierstwo. Do dzisiaj Żydzi niewierzący w Pana Jezusa tego nie przyjmują. Natomiast Żydzi mesjanistyczni przyjmują to, wierzący w Pana Jezusa. Dla muzułmanów na przykład sama myśl, że Bóg jest ojcem, jest nie do przyjęcia. Oni jeszcze dalej idą niż Żydzi, bo uważają, że jakby Bóg miał być ojcem, to musi mieć żonę. Tak rozumieją w takim arabskim, dość płaskim myśleniu. A tymczasem Bóg jest ojcem i ma jedynego syna, Syna Bożego, natomiast my stajemy się dziećmi Bożymi przez usynowienie, przez przyjęcie do Bożej rodziny z łaski Bożej. Syn jest z natury, Synem Bożym, Pan Jezus, a my jesteśmy z łaski Bożej dziećmi Bożymi. I zarzucali, że czyni się równym Bogu. On nie musiał się czynić równym Bogu. List do Filipian mówi, że nie pocztywał swojej równości z Bogiem za grabież. Drugi rozdział, werset 6. On ma z natury równość Bogu, ale ich zdaniem to przypisywał sobie. I teraz czytamy odpowiedź Pana Jezusa. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. I zobaczmy, bardzo interesujący jest werset 19. Pokazuje zależność Chrystusa od Ojca i ona jest. Ona jest. Bóg Ojciec ma wyższą funkcję od Syna. Nigdzie nie czytamy Ojciec Boży, ale czytamy Syn Boży, Duch Boży, bo Bóg Ojciec jest jakby takim fundamentem wszystkiego i także jest fundamentem dla Syna i dla Ducha. I Bóg Ojciec jest jakby przewodniczącym wobec Syna i Ducha, ma największą funkcję, choć i Syn i Duch mają boską naturę. I rzeczywiście Syn jest zależny od Ojca, tym bardziej, że On się tu uniżył i był na ziemi też i człowiekiem. O tym też nie zapominajmy. Ale co mówi? Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Co byście o mnie powiedzieli, gdybym powiedział, robię to samo, co Bóg Ojciec? Uznalibyście to za bluźnierstwo, prawda? A Pan Jezus mówi, że robi dokładnie to samo, co robi Jego Ojciec. Z jednej strony jest zależny od Ojca i rzeczywiście jest w Biblii ta myśl o poddaniu się Syna Ojcu, co jest tylko funkcjonalnym poddaniem się, a nie co do natury, bo naturę ma równą Ojcu. Ale jest druga myśl, że robi to samo, co Ojciec. I zaraz zobaczmy, co On czyni. Ojciec miłuje Syna, ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia tak, i Syn ożywia tych, których chce. Tych, których chce. To pokazuje, że ma tutaj suwerenność w tym. Ale co jest ciekawe, to ożywienie, o którym mówi Ewangelia Jana, ma podwójny sens. W tym 5 rozdziale jest mowa o ożywieniu duchowym, że tych, których chce, ożywia z martwoty duchowej, bo list do Efezjan mówi, że umarliśmy przez upadki i grzechy swoje i takich umarłych duchowo ożywia i cieszymy się z każdego nawróconego człowieka, ale też będzie wskrzeszał umarłych, kiedy przyjdzie dzień sądu, kiedy przyjdzie dzień zmartwychwstania. I zobaczmy, jaką ma potęgę Syn. Jakie to stworzenie mogłoby wzywać umarłych, żeby powstali? Prawda? Jakie to stworzenie mogłoby być kimś, kto ożywia umarłych duchowo? Tylko ktoś, kto jako Syn Boży też prawdziwie jest Bogiem, też daje życie. I też Ojciec powierza wszelki sąd Synowi. To Syn będzie sądził w dniu ostatnim żywych i umarłych. Dlatego mamy czcić Syna tak, jak czcimy Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. I tutaj przeciwnicy prawdy biblijnej mówią, że występuje tu greckie słowo timao, szanować, czcić. I ono też występuje w liście do Efezjan, 6 rozdział, werset 2, gdzie jest powiedziane czci ojca swego i matkę swoją. I mówią, tak jak mamy czcić rodziców, to mamy też szanować Jezusa i wszystko, i nie mamy Mu oddawać boskiej czci. Tak, ale o rodzicach nie powiedziano, bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd dał rodzicom. I nie powiedziano, czcijcie rodziców tak, jak czcicie ojca. A o Jezusie tak powiedziano. Więc widzimy, jaka jest przewrotność ludzka, że ludzie próbują za wszelką cenę obniżyć tego Pana Jezusa. A wiecie dlaczego? Bo diabeł nie chce, żeby ludzie wierzyli w prawdziwego Jezusa. Jeżeli mają atrapę zamiast Jezusa, to nie mają prawdziwego Zbawiciela. A jeżeli wierzymy w prawdziwego, objawionego w Piśmie Świętym Zbawiciela, to mamy z Nim społeczność, bo jeżeli wierzymy, że jest prawdziwie Synem Bożym, wierzymy, że możemy się do Niego też modlić. Jezus jest żywy, działa w naszym życiu, odpowiada na nasze modlitwy i mamy społeczność, jak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 3, i z Ojcem, i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I to jest cudowny skarb, drodzy. I ten, kto słucha stale słowa Jezusa, bo jest tu czasownik użyty w czasie teraźniejszym, niedokonanym, to znaczy, że stale słucha słowa Jezusa i stale wierzy temu, który mnie posłał, czyli Bogu Ojcu, już teraz ma życie wieczne. Nie jest powiedziane, że będzie miał. Owszem, będzie miał, ale już teraz, mając społeczność z Panem Jezusem, przez wiarę, będąc z Nim połączeni, w Nim mamy życie wieczne, drodzy. Już teraz, dzisiaj. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział od 11 do 13 mówi, że to powiedziałem wam, że wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, macie życie wieczne. Już dzisiaj, mając społeczność z Jezusem, w Nim mamy życie wieczne. To nadprzyrodzone życie nas też dotknęło i przemieniło w sercu. I przeszliśmy ze śmierci do życia. To jest cudowne. I nie pójdziemy na potępienie. Jeśli trwamy w Chrystusie, jesteśmy cały czas wierzącymi, pomimo jakichś kryzysów nawet chwilowych, pomimo jakichś upadków, możemy mieć słuszną pewność zbawienia. Nie taką absolutną, że taką lekceważącą, że a mogę robić co chcę, mogę umrzeć jako pijak w rowie i tak będę zbawiony, tak? Nie, nie na tym polega pewność zbawienia. Nie ma pewności zbawienia w grzechu, w trwaniu w złym. Natomiast pewność zbawienia jest w Chrystusie. Jeśli trwamy w Chrystusie, już dzisiaj możemy mieć pewność, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, przyjętymi do Bożej rodziny. Możemy się cieszyć, że Jezus jest naszym Panem, Bóg jest naszym Ojcem i chodzić w tej radości. Wiadomo, że nie będziemy skakać, wołać Alleluja, ale możemy w codzienności, w szarości nieraz dni, takiej powtarzalności wielu czynności, śpiewać pieśni ku chwale Boga i Jezusa, możemy słuchać Słowa Bożego, a teraz nagrań Słowa Bożego nie brakuje. I codziennie w tej prozie życia możemy być innymi ludźmi niż ci, którzy są przygnębieni tymi warunkami, bo nie jest wesoło na świecie, widzimy co się dzieje i możemy jeszcze im nieść światło Ewangelii. Także drodzy, czego się uczymy z tego fragmentu? Nadal jest wielu chorych, powiedzmy sobie i duchowo, i cieleśnie. Nadal można powiedzieć, nie mam człowieka, nadal brakuje ludzi, którzy by komuś pomogli. Ale nadal jest Pan Jezus, który zwraca uwagę pierwszy na ludzką potrzebę i wychodzi do nas ze swoją miłością. I nadal są ludzie, którzy więcej przypisują spraw takim zewnętrznym, powierzchownym sprawom religijnym, różnym przepisom, ślizgają się po powierzchni, a nie widzą ducha Słowa Bożego. I nadal jest Syn, który nie przestaje działać. Ojciec troszczy się o swoje stworzenie i Jego Syn tak samo. I w Synu Bóg dał nam Zbawiciela. Jeśli wierzymy w Niego, możemy już dzisiaj mieć życie wieczne i nie iść na potępienie, być żywymi duchowo. I już dzisiaj możemy korzystać z tej miłości Bożej, która rozlewa się przez Syna na nas. Dlatego możemy już dzisiaj być naprawdę szczęśliwymi ludźmi. Chociaż cierpimy, chociaż może chorujemy, chociaż może mamy trudną sytuację, chociaż jakiś niedostatek finansowy, ale Bóg wie o nas, Bóg wie o naszych potrzebach, tak jak Pan Jezus zauważył tego człowieka. Jeśli ktoś z nas boryka się od dłuższego czasu z problemem, ten człowiek borykał się 38 lat, ale Pan Jezus widzi twój problem i pomoże ci. Poproś Go, zawołaj do Niego. On jest ciągle żywy. On ma moc. Więc niech będzie chwała Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym za cudowne rzeczy, które zgotował wszystkim, którzy Go miłują. Amen.